Zacznijmy od pytania, skąd wzięła się myśl utworzenia Fundacji na Rzecz Demokracji, w jakim stadium projekt się znajduje i jakie sobie stawia cele.
Postaram się odpowiedzieć na każde z tych pytań po kolei. Punktem wyjścia było przemówienie prezydenta Reagana w parlamencie brytyjskim w dniu 8 czerwca 1982 roku. Nawiasem mówiąc, wiele miejsca w tym przemówieniu poświęcone było Polsce i Solidarności. Prezydent Stanów Zjednoczonych nawiązał do słów Breżniewa z początków lat 70., że polityka odprężenia w stosunkach międzynarodowych nie powstrzyma świata komunistycznego od kontynuowania walki ideologicznej i współzawodnictwa dwóch systemów. Reagan przypomniał, że od 1917 roku Związek Sowiecki potajemnie szkoli i wspiera siły reprezentujące marksizm-leninizm. Prezydent przeciwstawił tej akcji projekt jawnego udzielania pomocy przez zachodnioeuropejskie ruchy demokratyczne, a więc przez socjaldemokratów, liberałów, chadeków, jak również przez organizacje społeczne, związki zawodowe, bratnich ugrupowań walczących bez użycia siły o demokrację w swoich krajach. Używając słów Reagana, chodzi o jawne, otwarte popieranie wysiłków na rzecz infrastruktury ustroju demokratycznego, a więc takich instytucji jak wolna prasa, wolne związki zawodowe, niezależne stronnictwa polityczne, niezależne szkolnictwo wyższe itd.
Czy Stany Zjednoczone nie robiły tego już w przeszłości?
Jest tajemnicą Poliszynela, że od czasów zimnej wojny aż do początków lat 70. ta pomoc płynęła ukrytymi kanałami, głównie za pośrednictwem Centralnej Agencji Wywiadowczej. Jeszcze pod koniec prezydentury Johnsona uznano tę drogę i te metody jako niewłaściwe i postanowiono z nimi zerwać. Obecnie chodzi o utworzenie jawnie działającej instytucji, całkowicie niezależnej od władz państwowych, a więc popieranej w USA przez obie partie, republikańską i demokratyczną. Prezydent powołał się na precedens niemiecki, gdzie główne partie polityczne i związki zawodowe mają swoje Stiftung, czyli własne fundacje wspierane przez dotacje uchwalane corocznie przez parlament niemiecki. Amerykańska Fundacja na Rzecz Demokracji ma być właśnie czymś podobnym.
Zatrzymajmy się w tym miejscu. Na czym polega działalność tych niemieckich Stiftung?
Istnieją cztery główne niemieckie fundacje polityczne związane z trzema głównymi ruchami politycznymi i ze związkami zawodowymi. Fundacja Adenauera, Fundacja Eberta, Naumana i Zeidla. W sumie otrzymują od Bundestagu 150 milionów dolarów rocznie. Zadaniem jest, jak już powiedziałem, wspieranie sił demokratycznych w świecie. Przykład: wsparcie okazane stronnictwom demokratycznym w Portugalii. Dyktatorskie rządy Salazara trwały blisko połowę stulecia. Po załamaniu się monopartii jedyną zorganizowaną siłę stanowili komuniści, którzy kontynuowali swoją egzystencję w podziemiu. Dzięki pomocy okazanej wówczas przez właśnie te niemieckie Stiftung, przede wszystkim przez socjaldemokratów, wybory wygrały stronnictwa demokratyczne i Portugalia uniknęła szczęśliwie przejścia od jednej dyktatury do drugiej, zapewne znacznie gorszej. To samo powtórzyło się później w Hiszpanii. Niemieckie Stiftung interesują się jednak przede wszystkim krzewieniem idei demokratycznych w Trzecim Świecie.
Czy można jednak mówić o niezależności fundacji, która w całości finansowana jest z kasy państwowej?
Proszę pana, uchwalona przez Kongres ustawa wprowadza warunki, które zapewniają fundacji całkowitą niezależność. Zarząd fundacji nie jest powołany przez administrację i działa tylko w charakterze koordynatora. Głównymi odbiorcami funduszy będą instytuty powołane przez partię demokratyczną i republikańską, związki zawodowe zrzeszone w AFL-CIO i reprezentujące świat pracy oraz fundacja powołana do życia przez Izbę Handlową jako przedstawicielkę prywatnego sektora gospodarczego, czyli jak się tu mówi, biznesu.
No tak, ale czy połączenie dwóch stronnictw i związków zawodowych i izby handlowej nie wydaje się panu trochę dziwaczne?
Przejawiła się w tej strukturze troska kongresu o to, by zapewnić tej fundacji nie tylko absolutną niezależność, ale równowagę w podziale funduszy i w realizacji programu. Ta troska wypływa przede wszystkim z pewnych doświadczeń z czasów administracji Cartera i polityki obrony praw człowieka.
Ale na czym ten brak równowagi polegał?
Oprócz pana, to jest długa historia. Carter w dużym stopniu pod wpływem Brzezińskiego wprowadził do polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych element ideologiczny, element obrony praw człowieka. Niestety wykonanie powierzone zostało Departamentowi Stanu, a więc Służbie Zagranicznej, której zadanie polega na utrzymywaniu dyplomatycznego dialogu z rządami bez względu na ich zabarwienie i ustrój. Trudno, żeby ten sam resort utrzymywał stosunki z rządami despotycznymi, a równocześnie wspierał przeciwników systemu dyktatorskiego. Poza tym jedynym instrumentem nacisku w dyspozycji Departamentu Stanu była pomoc wojskowa i gospodarcza, groźba jej cofnięcia częściowego lub całkowitego. Otóż ten środek presji mógł być stosowany tylko wobec prawicowych dyktatur w Ameryce Południowej i Środkowej i w innych częściach świata, czyli wobec klientów Stanów Zjednoczonych. Blok sowiecki nie korzysta z pomocy wojskowej USA. W rezultacie obrona praw człowieka nabrała za czasów Cartera orientacji jednostronnej, zarówno w sensie politycznym, jak i geograficznym. Świetna myśl została wypaczona i zdyskredytowana, zwłaszcza w oczach tych elementów partii republikańskiej i demokratycznej, które eksport marksizmu, leninizmu uważają za największe zagrożenie praw człowieka i demokracji. Zarzucono administracji Cartera, że podważając słabe dyktatury wojskowe, toruje ona drogę dyktaturze komunistycznej, co w rezultacie przynieść może pogorszenie, a nie poprawę poszanowania praw ludzkich.
No dobrze. Czy nie były podejmowane jednak jakieś próby przywrócenia równowagi?
Były takie próby. Jest rzeczą bardzo znamienną, że na czele Narodowej Fundacji na Rzecz Demokracji stanął kongresman Partii Demokratycznej Dante Fassel. Otóż Fassel za czasów Cartera był autorem projektu utworzenia instytucji czy Fundacji Praw Człowieka, która otrzymywałaby dotacje od kongresu, ale byłaby niezależna od rządu. Zadaniem instytutu miało być niejako rozszerzenie działalności Amnesty International, Amnesty Międzynarodowej, która ogranicza się, jak wiadomo, do obrony więźniów politycznych. Instytut miał wspierać ruchy obrony praw człowieka wyrzekające się użycia gwałtu, co automatycznie wykluczało ruchy komunistyczne. Przykładem byli dysydenci w ZSSR i Niezależny Ruch Demokratyczny w Polsce. Zresztą inicjatywa wyszła z kół polskich i była popierana w Białym Domu przez Zbigniewa Brzezińskiego. Niestety obserwowałem sam z rozpaczą z galerii prasowej na Kapitolu, jak ustawa Fassela została odrzucona głosami skrajnie konserwatywnych kongresmenów na obu skrzydłach Izby Reprezentantów.
Dlaczego?
No bo nie zrozumiano intencji Fassela przywrócenia równowagi w polityce obrony praw człowieka. W oczach najbardziej zdecydowanych przeciwników komunizmu sama polityka obrony praw człowieka była już niestety zdyskredytowana. I dlatego zapewne nowa fundacja już nie nawiązuje do tamtych haseł i do nazwy. Jednakże osoba Fassela wskazuje na pewną ciągłość.
Zakończmy tę rozmowę pytaniem natury praktycznej. W jakim stopniu ruch walczący w Polsce o demokratyzację systemu może liczyć na pomoc ze strony Narodowej Fundacji na Rzecz Demokracji?
Proszę pana, w ciągu pierwszych 5 lat fundacja będzie dysponować stosunkowo skromną sumą 30 kilku milionów dolarów, a działalność jej będzie miała zasięg światowy. Jednakże w publicystyce i w komentarzach, które towarzyszyły powstaniu nowej instytucji, Solidarność i Polska były często wymieniane jako wiodący przykład. Ważne, że lwią część środków otrzymać ma Fundacja Amerykańskich Związków Zawodowych, AFL-CIO, które okazały się najwierniejszym sojusznikiem Solidarności. Ale muszę tu jednak dodać dwie bardzo istotne uwagi. Po pierwsze, upłynie co najmniej pół roku, zanim nowa instytucja zacznie operować. Po drugie, w Polsce obok podziemnej Solidarności walczącej o pluralizm związków zawodowych istnieją inne struktury, które poświęcają swój wysiłek podtrzymaniu niezależnej kultury, twórczości kulturalnej i oświaty, wolnego przepływu idei, informacji itd. Tego typu działalność, moim zdaniem, budzi duże zainteresowanie i szczególny podziw w społeczeństwie amerykańskim. Mam wrażenie, że zarówno tego rodzaju konstruktywna działalność, jak też cierpliwy i wytrwały, obliczony na długą metę front odmowy, podtrzymywany przez Solidarność i dążący do wykazania, że samym terrorem nie da się Polską rządzić, może liczyć na moralne i materialne poparcie sił demokratycznych na Zachodzie, a zwłaszcza w Ameryce. Dotychczas jedynym czynnikiem niosącym tę pomoc są międzynarodowe związki zawodowe, a w Stanach AFL-CIO. Fundacja może ten front sojuszników znacznie rozszerzyć.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.